będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat aktualne wyzwania administracji rządowej w województwach, a naszymi gośćmi wojewodowie, wojewoda zachodniopomorski, pan Zbigniew Bogucki. Witam serdecznie, panie wojewodo.
Kłaniam się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz wszystkiego dobrego. Zawsze. Cieszymy się. I pan wojewoda małopolski, pan Łukasz Kmita. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy.
Dzisiaj podejmujemy temat aktualne wyzwania administracji rządowej w województwach. Powracam pamięcią bodajże pół roku wstecz. Podejmowaliśmy podobny temat wtedy w takim okresie covidowym, pandemicznym, nieco trudniejszym, nieco bardziej wymagającym niż dzisiaj chyba, chociaż to może być takie złudne, ale patrząc choćby na statystyki jest troszeczkę lepiej. Dlatego chciałbym panów wojewodów zapytać na początek, jak ta sprawa dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi o kwestie covidowe, bo wydaje się, że wychodzimy na prostą, ale czy tak rzeczywiście jest, patrząc na teren? Może pan wojewoda Zbigniew Bogucki.
Drogi ojcze, szanowni państwo, oczywiście jest sytuacja zdecydowanie lepsza niż ta, którą obserwowaliśmy w marcu, w kwietniu, a wcześniej w listopadzie, w grudniu, a tutaj w moim województwie na Zapomorzu Zachodnim w grudniu i styczniu, kiedy mieliśmy bardzo dużą liczbę zachorowań, kiedy mieliśmy olbrzymią liczbę pacjentów w szpitalach właśnie z powodu COVID-u, kiedy mieliśmy pacjentów leżących setkami pod respiratorami. To można powiedzieć, że teraz mamy takie swego rodzaju okienko covidowe, ale my to okienko covidowe, można powiedzieć, znamy już z tamtego lata, z tamtych wakacji. Wtedy też cieszyliśmy się takim w miarę normalnym funkcjonowaniem. Wyjechaliśmy na wakacje, przyjechaliśmy nad morze, w góry, no ale później okazało się niestety, że ta jesień, wrzesień, a później następnie październik i listopad, no był takim bardzo dojmującym doświadczeniem dla nas wszystkich, bo wielu z nas zachorowało. Wielu trafiło do szpitali. Niestety część z nas odeszło i myślę, że to powinno być takie memento, swego rodzaju przestroga przed tym, żebyśmy nie mieli takiego poczucia czy też wrażenia, a na pewno pewności, że COVID się skończył, że pandemia się skończyła, że wszystko mamy opanowane, że nie trzeba się szczepić, że ktoś sobie coś wymyślił. Nikt sobie, szanowni państwo, niczego nie wymyślił. Dzisiaj jesteśmy w dobrej sytuacji, cieszmy się tym, ale z taką dużą odpowiedzialnością, po to, żebyśmy mogli się taką normalnością cieszyć, mogli także jesienią, po to, żeby nasze dzieci normalnie mogły wrócić wreszcie do szkoły, nie na kilka dni czy kilka tygodni, ale właśnie na pełen rok szkolny. Tutaj olbrzymia praca została wykonana. Na Pomorzu Zachodnim mamy zaszczepionych pierwszą dawką blisko 50% naszych mieszkańców, licząc 12-latków, od 12-latków i wszystkich dorosłych. To jest ponad 48%, mówiąc dokładnie. Jeżeli chodzi o drugą dawkę, to jest 56%, no ale tutaj to wyzwanie cały czas jest przed nami, bo to jest jednak ten procent naszych mieszkańców zaszczepionych, który trudno uznać za wystarczający.
No właśnie, wydaje się, że tutaj jest teraz pewien problem, bo kiedy zaczęły się szczepienia w koniec roku i początek obecnego 2021, wydawało się, że wielu jest takich, którzy czekają na ten swój termin, na tą datę, która będzie ich upoważniała do przyjęcia szczepienia. Z czasem i z wiekiem to wygląda tak mniej więcej, że zaczęło to zainteresowanie spadać. No, nie chciałbym jakoś tak, nie wiem, karcącym tonem, ale wydaje się, że właśnie też Małopolska jest takim województwem, gdzie tych szczepień jest nieco mniej, więc też chciałbym zapytać pana wojewodę Łukasza Kmitę, co zrobić, co rząd też w terenie robi, by promować szczepienia, by zachęcać do tego, żeby ludzie się zaszczepili.
Drogi ojcze, szanowni państwo, rzeczywiście w ostatnich tygodniach notujemy spadek liczby osób chętnych do szczepienia i w związku z tym podejmujemy różnego rodzaju działania. Bardzo często mamy odprawy z ministrami polskiego rządu, z panem ministrem Dworczykiem, z panem ministrem Szefernakerem i podejmujemy tam tematy dotyczące, z ministrem zdrowia, podejmujemy tematy dotyczące, jak przekonać poszczególne grupy społeczne, poszczególnych mieszkańców do tego, aby skorzystali ze szczepień. Wydaje się, że można powiedzieć, stworzyliśmy tą paletę możliwości dopasowaną nie tylko już do poszczególnych grup wiekowych, ale także do poszczególnych terenów, bo strażacy w całej Małopolsce, jeśli jest taka potrzeba, dowożą osoby starsze, osoby po 60 roku życia do punktów szczepień. Dwa tygodnie temu wspólnie z archidiecezją krakowską, z księdzem arcybiskupem Jędraszewskim zorganizowaliśmy pilotażowo szczepienia pod parafiami. Teraz decyzją pana ministra będziemy kontynuowali te działania w Małopolsce. W najbliższą niedzielę od godziny 7.30 do 15.30 w Spytkowicach, Jabłonce, Laskowej, w Niedźwiedziu, w Łukowicy, w Piwnicznej Zdroju, w Nawojowej, w Ropie, Radogoszczy i w Gromniku. Zapraszamy wszystkich, którzy przyjdą na mszę świętą, a nie są jeszcze zaszczepieni, do takich punktów, które będą zlokalizowane pod kościołami. Oczywiście w proces szczepień włączają się także strażacy ochotnicy koła gospodyń wiejskich. Te grupy mają możliwość otrzymania rządowego wsparcia w wysokości 8000 zł właśnie na organizację takiego pikniku, który ma towarzyszyć między innymi szczepieniom. A więc staramy się docierać do możliwie najbardziej dostępny sposób do wszystkich. W Małopolsce mamy szczepień podano już łącznie ponad 2 miliony 880 tysięcy, z czego osób w pełni zaszczepionych jest 1 330 tysięcy. Mamy porównywalny wynik, jeśli chodzi o z wojewodą bogudzkim. Natomiast rzeczywiście trudna sytuacja, jeśli chodzi o szczepienia, jest na Podhalu, na Sądecczyźnie. Stąd mój apel. Apel do osób, które nas słuchają i oglądają, o to, abyśmy nie ryzykowali, o to, abyśmy postarali się popatrzeć na bliźniego, popatrzeć na sąsiada, popatrzeć na może kogoś, kto prowadzi sklep, w ten sposób, że nasz brak odpowiedzialności, nasz brak przekonania do szczepień może spowodować, że życie tych osób może się w jakimś stopniu skomplikować, bo tak naprawdę patrząc po ilości także w ostatnim czasie pacjentów, którzy trafiają do szpitali, to niestety trend, który był w Małopolsce, on trwał dokładnie od świąt wielkanocnych do ubiegłego wtorku. Przez cały ten czas mieliśmy spadek hospitalizacji, spadek osób przebywających w szpitalach z koronawirusem. Niestety od ponad tygodnia te liczby już nie są tak dobre. Dokładnie we wtorek w ubiegłym tygodniu mieliśmy 20 pacjentów. Dzisiaj mamy już tych pacjentów 29, a więc cały czas możemy powiedzieć, że wirus jest groźny. Wirus zbiera żniwo i tak naprawdę bez naszej odpowiedzialności, bez naszego takiego podejścia i miłości bliźniego nie zwalczymy epidemii. Dlatego gorąco moja prośba i mój apel o to, abyśmy skorzystali ze szczepień.
Bardzo dziękuję. Oczywiście, tak jak to jest powiedziane, szczepienia są kwestią dobrowolną i takiego wyboru, oceny każdego z nas, więc my tylko pomagamy popatrzeć na tę rzeczywistość z jednej, z drugiej, z trzeciej, z różnych stron, a każdy decyduje, każdy wybiera. Tutaj jakby uprzedzając pewne zarzuty, czy my promujemy jako Telewizja Trwam, czy Radio Maria szczepienia, czy nie promujemy. Mówimy o różnych sytuacjach, mówimy o różnych punktach widzenia, dlatego też Państwo sami decydujecie. Kwestia covidowa mniej więcej opanowujemy. Jest taki pomysł, żeby normalnie rok szkolny rozpocząć i pewne kwestie też prowadzić normalnie, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Jeszcze chciałbym pozostać przy Małopolsce. Ostatnie wydarzenia, no dosyć tragiczne i dramatyczne. Pierwsza rzecz, te nawałnice, gwałtowne burze, podtopienia i tak dalej. Jak dziś sytuacja wygląda, panie wojewodo, w tych miejscowościach, które najbardziej ucierpiały?
Czcigodny ojcze, szanowni państwo, po pierwsze, rzeczywiście w ostatnim miesiącu, a tak naprawdę w okresie od 20 czerwca do 20 lipca, mieliśmy na terenie Małopolski bardzo dużą liczbę zjawisk ekstremalnych. Dla przykładu powiem, że w ciągu miesiąca strażacy wyjeżdżali do zjawisk atmosferycznych, pomagając mieszkańcom 7800 razy w Małopolsce, tylko w ciągu miesiąca, a w całym ubiegłym roku było takich wyjazdów zaledwie o 1000 więcej. To pokazuje, że no mieliśmy do czynienia z bardzo trudną sytuacją, zarówno jeśli chodzi o podtopienia, zarówno jeśli chodzi o te wichury, które no bardzo mocno dotknęły ziemię sądecką, szczególnie miejscowości Librantowa, Koniuszowa, Łęka. Tam wspólnie z premierem byliśmy, cały czas staraliśmy się pomagać mieszkańcom. Tam ta pomoc płynęła zarówno do Nowej Białej, jak i do tych miejscowości. Pomoc rządowa jest przekazywana gminom, a gminy następnie tą pomoc poprzez ośrodki pomocy społecznej przekazują mieszkańcom. W sytuacji zjawiska atmosferycznego, takiego jak gwałtowne oberwanie chmury, trąba powietrzna, silny wiatr, w przypadku całkowitego zniszczenia domu, tutaj pomoc państwa może wynieść do 200 tysięcy złotych, a w przypadku działań remontowych do 100 tysięcy złotych. Żeby tak się stało, gmina musi powołać komisję specjalną. Ta komisja szacuje straty. Na tej podstawie występuje do Urzędu Wojewódzkiego. My występujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, ośrodki. Ale co chcę podkreślić, zawsze staramy się to robić bardzo szybko. W przypadku Nowej Białej, gdzie mieliśmy pożar, pożar był z soboty na niedzielę. Środki na koncie samorządu już były w poniedziałek rano, czyli w ciągu 36 godzin tak naprawdę środki trafiły do samorządu i samorząd wypłacił te środki jako pomoc rządowa. Łącznie przekazaliśmy poprzez budżet wojewody do samorządów już konkretnej pomocy dla mieszkańców na kwotę ponad 5 milionów złotych i zdecydowana większość, tutaj posłużę się takim zestawieniem, które sobie przygotowałem, trafiła do gminy Nowy Targ, czyli do miejscowości, gdzie był konkretnie pożar, czyli do Nowej Białej. Tamtej pomocy trafiło ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Drugi w kolejności gmina, która ucierpiała, to Librantowa i gmina Chełmiec, prawie milion złotych pomocy dla mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy mogli odbudować poszycie dachów, mogli częściowo odbudować swoje nieruchomości. Przyjąłem taką zasadę, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo uczula wojewodów, żeby ta pomoc była możliwie jak najszybsza i staramy się przełamywać pewne bariery urzędnicze. Staramy się być z mieszkańcami. Tu chcę podkreślić ogromną rolę też pana premiera Mateusza Morawieckiego, który już kilkukrotnie był wśród mieszkańców, tych, którzy zostali poszkodowani zarówno w Nowej Białej, jak i w Librantowej, Koniuszowej, a ostatnio także w Głogoczowie. No muszę przyznać, że wśród mieszkańców panowało takie przekonanie, że naprawdę są dobrze zaopiekowani. Pan premier wydał dyspozycję wszystkim służbom, żeby ta pomoc była szybka. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Bardzo dużą pomoc dla mieszkańców świadczą nie tylko strażacy ochotnicy, ich rola jest nie do przecenienia, ale także Wojska Obrony Terytorialnej. W ten sam dzień, w niedzielę, kiedy mieliśmy do czynienia z podtopieniem w Głogoczowie, o 15 wydałem dyspozycję, żeby przygotować wystąpienie o przyjazd żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Już po 2 godzinach żołnierze WOT-u byli na miejscu. To była decyzja pana ministra Błaszczaka i porządkowali przez kilka dni, no można powiedzieć, te domostwa, które były zalane. Natychmiast także przekazaliśmy osuszaczy, bo wiadomo, że w sytuacji, gdy woda opadnie, no, trzeba domostwa osuszyć, pomimo tego, że ta pogoda jest dobra. Zazwyczaj po tych niekorzystnych warunkach atmosferycznych utrzymywało się przez kilka dni korzystna pogoda, to jednak wieczorem i w nocy te urządzenia pracowały, aby jak najszybciej tą substancję budynków przywrócić do normalnego użytkowania. Staramy się także odwiedzać mieszkańców, patrzeć, czy ta pomoc jest rzeczywiście dystrybuowana w taki sposób, żeby każdy w sposób uczciwy tą pomoc dostał. Zawsze kierujemy się taką zasadą umiarkowania pomocy, czyli straty, czyli pomoc finansowa nie może być wyższa niż straty, które powstały. Ale o jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Z ogromną pomocą przyszła także archidiecezja krakowska, zbierając środki dla Nowej Białej. Tu też w imieniu mieszkańców, ale myślę też wszystkich, chcę podziękować księdzu arcybiskupowi, bo naprawdę widać było, że wszyscy jako Polacy pokazaliśmy naszą solidarność, solidarność, której tak bardzo nam potrzeba.
Tak, za tę hojność dziękujemy. Blisko 5 milionów złotych udało się uzbierać w samej tylko archidiecezji krakowskiej, więc no to pokazuje tę solidarność międzyludzką i wrażliwość na krzywdę. Bardzo dziękuję na razie, panie wojewodo. Patrząc na Pomorze Zachodnie, może no też dzięki Bogu te klęski żywiołowe jakoś na razie, czy w tym ostatnim czasie ominęły Pomorze Zachodnie. Dlatego chciałbym zapytać pana wojewodę, jakie aktualne wyzwania, co dzisiaj na Pomorzu Zachodnim jest taką najbardziej palącą potrzebą, wyzwaniem, tym, co może, nie wiem, spędza sen z powiek pana wojewody. Jakie te najbliższe, najważniejsze cele trzeba sobie na Pomorzu Zachodnim postawić?
Ja może jeszcze dodam w tym wątku, o którym mówił wojewoda Kmita, że tutaj były też takie powodzie błyskawiczne. Oczywiście one nie miały takiego zakresu, takiej skali, nie były tak niszczące jak w Małopolsce. Trwały krócej, natomiast no, był też taki okres trudniejszy i też musieliśmy tutaj sobie poradzić. Oczywiście dołączam się do tych podziękowań, szczególnie dla strażaków i strażaków Państwowej Straży Pożarnej i z Ochotniczych Straży Pożarnych, dla Wojsk Obrony Terytorialnej. No to faktycznie są te służby, na które zawsze można liczyć i które, kiedy dzwonimy czasami o 3 w nocy, są za chwilę, chociaż mają przecież swoje zawody. Mówię tutaj o strażakach ochotnikach, o druhach, druhnach, ale i o żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej. Także też olbrzymie podziękowania tutaj z Pomorza Zachodniego. Oczywiście to, o czym już mówiliśmy, COVID, to jest coś, co nam jako wojewodom cały czas siedzi w głowie. Gdzieś mamy z tyłu w głowie to, że trzeba będzie być może się zmierzyć w najbliższym czasie z jakimś kolejnym niestety uderzeniem tej choroby. Oby tak nie było, nie daj Boże. A jeżeli to już się niestety wydarzy, to żeby to nie miało takiej skali, jak obserwowaliśmy to zimą czy na wiosnę tego roku. No ale przede wszystkim myślę, że Pomorze Zachodnie to dzisiaj wielki plac budowy, bo przez wiele lat rządów naszych poprzedników, chociaż wydaje się, że to było dawno, no ale to było długie 8 takich chudych lat dla zachodniopomorskiego. Można powiedzieć, że wtedy tutaj dla tych, którzy wówczas podejmowali decyzje w Warszawie, Polska się krótko mówiąc kończyła, a my chcemy, idąc w myśl słów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby Polska się tutaj zaczynała, bo ona faktycznie od tej zachodniej granicy w sposób naturalny się tutaj zaczyna, również na tej granicy morskiej. Dlatego Pomorze Zachodnie dzisiaj to jest miejsce takiej wielkiej inwestycyjnej ofensywy i wiele jest, posługując się tym językiem militarnym czy wojskowym, takich pól bitew, na których tę ofensywę toczymy, bo to są olbrzymie infrastrukturalne inwestycje drogowe. To jest droga S11, która zaczęła być już budowana, a więc ma przebiegać z Pomorza Środkowego, łącząc ziemię koszalińską, kołobrzeską ze Śląskiem. Ten pierwszy odcinek jest już w budowie i to jest świetna wiadomość dla tych terenów często po PGR-owskich, wykluczonych przez bardzo, bardzo wiele lat. To jest również droga S3. Pozostał, można powiedzieć, jeden odcinek czy dwa odcinki niewielkie w Wolińskim Parku Narodowym między Świnoujściem a Troszynem. I jeżeli to uda nam się zrobić, a wszystko na to wskazuje, to już w niedługim czasie będziemy mogli, uwzględniając również budowę tunelu w Świnoujściu, który jest budowany zgodnie z harmonogramem, tak obrazowo mówiąc, wyjechać z plaży w Świnoujściu i dojechać aż na południe Polski, bo przecież ta droga ekspresowa S3 jest taką tętnicą dla całej zachodniej Polski, a w sposób szczególny tutaj właśnie dla Pomorza Zachodniego. Niedawno decyzja środowiskowa, więc wytoczenie przebiegu drogi S10, która docelowo ma połączyć najkrótszą trasę Szczecin i Pomorze Zachodnie z Warszawą przez właśnie tutaj Stargard, dalej Wałcz, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, właśnie z Warszawą. W ten sposób będziemy mogli ominąć tą najdroższą albo jedną z najdroższych autostrad w całej Unii Europejskiej. Mówię tutaj o autostradzie poznańskiej. A poza tym będzie to droga najszybsza, najkrótsza, bardzo bezpieczna. Więc to są te infrastrukturalne wyzwania, które wymagają i takich wysiłku finansowego, wysiłku wykonawców, inwestorów, ale także wysiłku tutaj w urzędach, w Urzędzie Wojewódzkim, bo to są decyzje, które muszą być wydane tutaj, a często to są naprawdę dziesiątki segregatorów, które trzeba w sposób taki bardzo rzetelny opracować. Mamy oczywiście takie wielkie dwie inwestycje i to jest coś, co jest jakby cały czas pod taką szczególną uwagą, szczególnym nadzorem, a więc rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Mamy dwa zbiorniki, powstaje właśnie teraz trzeci, największy zresztą zbiornik tego gazoportu w kontekście wygasania umowy z Rosją. Na szczęście wygaśnięcie już niebawem umowy z Rosją. No, konieczne jest, abyśmy mieli tą alternatywę, to alternatywne źródła i miejsca dostaw gazu, a jednym z takich miejsc jest właśnie gazoport w Świnoujściu. No i oczywiście Baltic Pipe. Baltic Pipe, czyli ten rurociąg, który ma doprowadzić gaz właśnie ze złóż norweskich przez Danię, a wyląduje tutaj także na zachodniopomorskiej ziemi. No, to są olbrzymie wyzwania nie tylko w kontekście regionalnym, ale w kontekście ogólnopolskim, a mówiąc szerzej, one mają olbrzymie znaczenie dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tych wszystkich państw, które otaczają Polskę w tym najbliższym sąsiedztwie, tych, które bardzo często właśnie niedawno również wyszły, niedawno, 30 lat temu, wychyliły się za żelaznej kurtyny. I po to, żeby wybić się na taką prawdziwą i trwałą suwerenność i niepodległość, no potrzebne jest także oprócz bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego, no także bezpieczeństwo energetyczne, bo ono dzisiaj, tej dzisiejszej rzeczywistości jest szalenie, szalenie ważne. Więc tutaj na Pomorzu Zachodnim bardzo wiele się dzieje. Jeszcze jedna inwestycja, zapomniałbym, a przecież niezwykle istotna i dla Świnoujścia, i dla Szczecina, a także dla polskiej gospodarki morskiej, czyli pogłębienie toru wodnego właśnie między Szczecinem i Świnoujściem na Odrze przez Zalew Szczeciński. Tutaj jesteśmy już tak naprawdę u mety, bo we wrześniu tego roku powinniśmy zakończyć już roboty czerpalne, a więc ten tor zostanie pogłębiony do głębokości 12,5 metra, tak żeby te statki o dużym zanurzeniu mogły zawijać nie tylko do portu w Świnoujściu, ale również dopływać tutaj w głąb lądu do Szczecina i rozwijać port właśnie w Szczecinie, rozwijać tutaj zachodniopomorską gospodarkę. No ale myślę, że taki pełną funkcjonalność ta droga wodna będzie miała około marca, kwietnia przyszłego roku, bo potrzeba jeszcze pewnych inwestycji infrastrukturalnych, umocnień. A powstały dwie nowe wyspy tutaj w zachodniopomorskim właśnie z tego urobku, który jest wydobywany czy to Odry, czy Zalewu Szczecińskiego. Więc tu na Pomorzu Zachodnim w kontekście takim gospodarczym dzieje się bardzo wiele. O, jeszcze jedna inwestycja, to też pokazuje, jaki ogrom tych inwestycji. Wielka inwestycja za ponad 7 miliardów złotych, olbrzymi projekt Grupy Azoty w Policach, właśnie budowy nowoczesnej, innowacyjnej, ale także takiej zielonej fabryki polimerów, jednej z dwóch, trzech, które będą funkcjonowały na rynku europejskim, co da nam taką bardzo silną pozycję. W ten sposób umacniamy, krótko mówiąc, naszą obecność tutaj na Pomorzu Zachodnim, chociaż minęło wiele lat już od czasu, kiedy te ziemie zostały odzyskane, ale myślę, że cały czas powinniśmy na tych kresach dzisiaj zachodnich Rzeczypospolitej budować tę polską tożsamość, budować tutaj polski przemysł i w ten sposób bronić polskiej racji stanu.
Nazwy tych nowych wysp, panie wojewodo, już wybrane?
Te wyspy tak, nie wiem, czy są jeszcze wybrane, bo był ogłaszany konkurs przez ministra gospodarki morskiej, dzisiaj ministra infrastruktury, wcześniej ministra gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej, pana Marka Grubarczyka. One na razie mają takie enigmatyczne, jak dobrze pamiętam, 22 i 25, bo to chyba chodzi, że jeszcze przed nami to, ale to uznajmy, że ten konkurs jest otwarty. Myślę, że wszyscy, którzy mają dobre pomysły, proszę je zgłaszać, czy to do Ministerstwa Infrastruktury, czy tutaj do Urzędu Wojewódzkiego. Nawet jeżeli ten konkurs o czym nie wiem, ale miałby być rozstrzygnięty, to zawsze, jeżeli pojawi się jakaś taka ciekawa inicjatywa, to myślę, że z uśmiechem i z przyjemnością przyjmiemy. Także chyba to jeszcze przed nami.
Czyli chrzciny przed nami. A jeszcze o przemysł stoczniowy chciałbym zapytać, bo to jest też kwestia, która jest atakowana przez dzisiejszą opozycję, która sama ten przemysł stoczniowy, pamiętamy, zwijała dosyć skutecznie. Jak to wygląda dzisiaj, panie wojewodo?
Oczywiście próbujemy to, co zastaliśmy, te zgliszcza, które zastaliśmy po naszych poprzednikach, odbudować, ale jest to proces niezwykle trudny i niezwykle żmudny. No, ja tylko przypomnę raport NIK-u, bo o tym bardzo mocno i twardo trzeba powiedzieć, że z raportu NIK-u, który opisywał proces likwidacji stoczni w Szczecinie, ale także w Gdyni, wynikało, że ówczesny rząd nie odwołał się od decyzji Komisji Europejskiej, która nakazywała tak zwaną niedozwoloną pomoc publiczną. I tutaj uwaga, tylko dlatego, że nie wypadało. Dosłownie takie sformułowanie pada w raporcie NIK-u, chociaż były środki prawne, chociaż były instrumenty prawne i chociaż były wszelkie argumenty ku temu, żeby odwołać się, poczekać na wzrost wówczas kursu dolara, a ten kurs nastąpił, po prostu dać sobie szansę i dać czas stoczni stoczniowcom. Tak się nie stało. Dzisiaj próbujemy ten przemysł stoczniowy odbudowywać. Zatrudnienie w sposób znaczny wzrosło, jeżeli chodzi, muszę nazwać oficjalną nazwą, Szczeciński Park Przemysłowy, czyli dawną Stocznię Szczecińską. Cały czas podejmowane są działania, jeżeli chodzi o Stocznię Gryfie. I myślę, że tutaj będziemy robić wszystko, żeby ten przemysł stoczniowy funkcjonował w Polsce, bo to jest taka gałąź przemysłu, która podlega różnego rodzaju koniunkturom. Czasami trzeba po prostu te cięższe, chudsze lata przetrwać po to, żeby w następnych zbierać dobre żniwo, ale tak jak mówię, to nie jest prosta sprawa i z takim dużym smutkiem, ubolewaniem, ale także czasami powiem zupełnie wprost, ze złością wysłuchuję takich komentarzy tych, którzy w sposób taki formalny, bo ta ustawa kompensacyjna likwidowała stocznię, zlikwidowali stocznię tutaj w Szczecinie, dzisiaj mają czelność mówić, że teraz niewiele się dzieje. No, gdyby nie tamte decyzje, dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Oczywiście to nas nie zwalnia z obowiązku tego, żeby robić wszystko, aby ten przemysł stoczniowy w takim zakresie, w jakim tylko to możliwe, odbudować i żeby polskie stocznie i w zakresie budowania nowych jednostek, ale także w zakresie remontowania statków funkcjonowały. I myślę, że to jest ten kierunek, który na pewno nie zostanie tutaj w Zachodniopomorskim, na Pomorzu Zachodnim odpuszczony, ale zdaję sobie sprawę, patrząc na ten cały proces ostatnich lat, że jest to proces niezwykle, niezwykle trudny. Mm-hmm.
Bardzo dziękuję. Pan wojewoda Łukasz Kmita, chciałbym zapytać, bo od pewnego czasu politycy ruszyli w Polskę, też promując Polski Ład i te ogromne środki finansowe, które z Unii Europejskiej płyną, które będą zasilały polską gospodarkę, przemysł, mówiąc ogólnie Polskę. Chciałbym pana wojewodę zapytać, co konkretnie mieszkaniec pojedynczy, każdy mieszkaniec Polski, województwa małopolskiego, co on będzie miał z tego Polskiego Ładu?
Drogi ojcze, szanowni państwo, ja myślę, że na Polski Ład trzeba patrzeć dwutorowo. Z jednej strony wszelkiego rodzaju zmiany podatkowe, które będą absolutnie korzystne dla większości społeczeństwa, dla emerytów i rencistów. Jak wiemy, ta wysokość emerytury do kwoty 30 tysięcy rocznie będzie bez podatku, a więc można powiedzieć, to jest historyczna i dziejowa szansa na to, aby tak naprawdę osoby, które pracowały na rzecz wolnej i niepodległej Polski, często nasi rodzice, dziadkowie, którzy przeżywali w trudnych warunkach ten okres transformacji. Ja sam pochodzę z Olkusza i wiem, jak wyglądał proces prywatyzacji jednej z kluczowych fabryk w Olkuszu, zatrudniających kiedyś 7 tysięcy mieszkańców. Ten proces był naprawdę, można powiedzieć, skandaliczny i w jaki sposób no, dobra narodowe, te perły narodowe zostały wyprzedawane, ludzie tracili pracę. A więc z tego chociażby punktu widzenia jest kluczowe, żeby Polski Ład został przyjęty. Ale także Polski Ład to ogromne środki na inwestycje. Inwestycje, które będą poprawiały komfort życia mieszkańców, komfort życia Polaków, począwszy od dróg, ale także poprzez czy to boiska, czy to poprzez nowe sieci wodociągowe, kanalizacyjne. W dzisiejszych czasach mógłby ktoś powiedzieć, no dobrze, ale przecież każdy ma wodę już w domu. Ale nie jest tak do końca. Rozmawiam z bardzo dużą liczbą samorządowców, którzy wskazują, szczególnie w Małopolsce, ostatnio w Mszanie Dolnej, że bez takiej, bez znacznych inwestycji będą mieszkańcy Małopolski, szczególnie Mszany, mieli problem z bieżącymi dostawami wody, bo trzeba budować nowe ujęcia, a na to gminy nie stać. Doskonałą można powiedzieć formułą, która już się sprawdziła, ale także samorządy mają ogromną szansę na skok cywilizacyjny, to program Polski Ład, program inwestycji strategicznych. W tej chwili trwa nabór do wniosku, jest on realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako operatora. Następnie po 15 sierpnia, samorządy mają do 15 sierpnia możliwość składania wniosków, będą te wnioski oceniane i samorządy mają możliwość realizowania naprawdę bardzo ambitnych programów inwestycyjnych. A więc nowe szkoły, nowe przedszkola, nowe drogi. Ja tylko powiem, bo często może umyka nam to z pola widzenia, że odkąd Prawo i Sprawiedliwość rządzi w naszym kraju, zostały położone naprawdę ogromny nacisk na kwestie bezpieczeństwa na drogach, modernizacji dróg. Tylko w Małopolsce w okresie 2018 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wcześniej nazywał się ten Fundusz Dróg Samorządowych, Małopolska dostała prawie 770 milionów złotych, a zostało wyremontowanych prawie 800 kilometrów dróg lokalnych, czyli dróg gminnych i powiatowych. I tak naprawdę o tym mówił pan wojewoda Zbigniew Bogucki, takich środków finansowych do samorządów, a bardzo często spotykam się z samorządowcami, nigdy w historii nie trafiały takie środki. Więc myślę, że generalnie na Polski Ład trzeba patrzeć dwutorowo. Tak jak mówię, z jednej strony jako ogromny skok cywilizacyjny, to pan premier Mateusz Morawiecki bardzo to podkreśla. To jest szansa na to, żebyśmy mieli standard życia taki jak w Europie Zachodniej, a nawet wyżej. Natomiast z drugiej strony no konkretne programy, które będą dotyczyły no większość obywateli, mówię tutaj o 18 milionach Polaków, którzy mogą skorzystać na programie Polski Ład. Wydaje się dzisiaj, że każdy odpowiedzialny polityk, każdy odpowiedzialny samorządowiec powinien wspierać te działania. Ja mam przekonanie jako wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, że posłowie opozycji w Małopolsce myślą w ten sposób, czym gorzej dla ludzi w Małopolsce, tym lepiej dla nich. I chcieliby narzucać taką nieprawdziwą tezę, nieprawdziwy obraz rzeczywistości, który próbują lansować bardzo nieudolnie. Przypomnę tylko, że jako wojewodowie w momencie, gdy tworzyliśmy szpitale tymczasowe, wrócę jeszcze na chwilę do tego wątku szpitali tymczasowych, przyjeżdżali do nas posłowie opozycji, robiąc konferencje prasowe, mówiąc o tym, że to się nie uda. Szpitale tymczasowe nie powstaną, w szpitalach tymczasowych nie będzie kadry do opieki nad osobami chorymi. Były organizowane konferencje prasowe. Zamiast pracować nad tym, jak polepszyć sytuację zdrowotną, musieli odpowiadać często na absurdalne pytania, po czym okazało się, że silna administracja, dobrze zarządzana zarówno i dobrze pod kierunkiem MSWiA i pana premiera, potrafi zbudować pewien system, który będzie systemem wobec tych najsłabszych pomocowym i także systemem, który będzie wspierał osoby chore. Niestety opozycja, rolą być może opozycji jest krytyka, tylko ta krytyka powinna być konstruktywna. Ja głęboko wierzę, że lada moment Polski Ład będzie przegłosowywany w Sejmie i będzie miał zdecydowaną większość. Także rozmawiam z posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego i oni często przyznają, że te projekty rządowe są dobre, są właściwe, to wszystko idzie w dobrą stronę. okazuje się, że decyzje polityczne góry, centrali są takie, żeby musieli głosować przeciwko. Więc jeśli tak ma wyglądać Polska, że będziemy sobie robili na złość albo partie opozycyjne będą działały na szkodę Polaków, no to warto zadać pytanie, czy tak powinna wyglądać polityka. Ja myślę, że temat Polskiego Ładu to jest naprawdę tak szeroki temat, że warto nawet poświęcić całą audycję. Jutro wszystkich Małopolan zapraszam do Starego Sącza o godzinie 17 podczas wspólnego pikniku z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Pan premier będzie także zachęcał mieszkańców Sądecczyzny do tego, aby poznali Polski Ład w praktyce.
Bardzo dziękuję. Pan wojewoda Zbigniew Bogucki, też nowy Polski Ład. Jak na tym Polskim Ładzie i dzięki tym środkom z Polskiego Ładu skorzystają mieszkańcy Pomorza Zachodniego?
Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że Polski Ład to jest kontynuacja tego wielkiego, przemyślanego planu zrównoważonego rozwoju, o którym mówi polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości dziś na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim, a więc rozwoju, który jest skierowany nie tylko do tych największych ośrodków miejskich, ale również do tych mniejszych miast, miasteczek, a także na polską wieś, bo przecież pamiętajmy, że olbrzymia część Polaków mieszka właśnie w tych małych miasteczkach i na wsi. I nie może być tak, jak było przez bardzo wiele, wiele lat, że beneficjentami, tak powiem, rozwoju gospodarczego jest tylko jakaś wybrana czy wybrane grupy Polaków. No, to nie jest coś, co można kontynuować. Dzisiaj my jako Prawo i Sprawiedliwość tę tendencję odwróciliśmy i chcemy, aby już na stałe ten zrównoważony rozwój był wpisany w taką polską politykę i gospodarczą, i finansową, i każdą inną, która jest prowadzona, również w politykę zdrowotną. A jeżeli mówimy o Polskim Ładzie, to z jednej strony znowu przywołam takie dwie wielkie inwestycje, które przed nami. Mam olbrzymią nadzieję, że one zostaną właśnie w ramach Polskiego Ładu zrealizowane, a są zapisane, czy były wskazane podczas prezentacji tego wielkiego programu, a więc budowa portu kontenerowego w Świnoujściu i pogłębienie toru wodnego na Bałtyku, który będzie umożliwi dostęp tym największym statkom pływającym po naszym morzu, żeby mogły zawijać właśnie do portu w Świnoujściu. Oczywiście tutaj są różnego rodzaju problemy związane chociażby z rurociągami Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Wydaje się, że można je przezwyciężyć, no ale kiedyś też te rzeczy zostały zaniedbane, a dzisiaj musimy, można powiedzieć, pracować w trójnasób, żeby te wielkie projekty nie tylko dla Pomorza Zachodniego, bo to jeszcze raz podkreślam, budowa portu w Świnoujściu jest wyzwaniem więcej niż regionalnym, jest wyzwaniem ogólnopolskim, ale w sposób oczywisty będzie miała największe znaczenie, najbardziej będzie promieniować tutaj na zachodniopomorskie, więc tutaj na pewno ta wielka inwestycja, ta, o której już mówiłem, czyli doprowadzenie do tego, żeby Szczecin z Warszawą był połączony na stałe drogą ekspresową, a więc droga S10. Także warto wspomnieć o zachodniej obwodnicy Szczecina. Ostatnio w zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z panem ministrem Adamczykiem, czyli taka stworzenie swego rodzaju ringu, czyli takiej obwodnicy z dwóch stron wokół Szczecina. Z jednej strony tej prawej już to ma miejsce, ale jeszcze jest ta lewa strona, więc patrząc kierunkami świata zachodnia, a ona jest niezwykle potrzebna nie tylko z punktu widzenia dobrego funkcjonowania tutaj w mieście, w samym Szczecinie, ale przede wszystkim, czy równie ważna z powodu odprowadzenia ruchu tranzytowego właśnie z powstających olbrzymiej fabryki polimerów policyjnych, oczywiście tej fabryki, która już od wielu lat tam funkcjonuje, a także tego ruchu zwiększonego tranzytowego z portu w Szczecinie po właśnie dokonanym pogłębieniu do 12,5 metra. Więc to są te wielkie inwestycje, ale jeszcze do tych spraw mniejszych, ale takich, które są najbliżej naszych mieszkańców. No Pomorze Zachodnie to jest ten region poza województwem warmińsko-mazurskim, w którym transformacja po 1989 roku odcisnęła największe piętno. To tutaj ludzie zubożyli najbardziej z uwagi na tą dużą liczbę PGR-ów i tych wszystkich, którzy zostali z dnia na dzień pozbawieni pracy. Dzisiaj ten program rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i też starania posłów tutaj ziemi zachodniopomorskiej, posła Joachima Brudzińskiego, ministra Pawła Szefernakera, wszystkich parlamentarzystów naszej ziemi, żeby powstał taki program specjalnie dedykowany do tych gmin, miejscowości, wiosek popegeerowskich. Tak się stało. To pierwsze rozdanie już miało miejsce, ale w ramach tego, o czym mówił również pan wojewoda Kmita, 20 miliardów złotych, które trafi w najbliższym czasie do polskich samorządów, również do samorządów na Pomorzu Zachodnim, na drogi, na kanalizację, na poprawę bezpieczeństwa, na chodniki, na to wszystko, również na poprawę, jeżeli chodzi o infrastrukturę w naszych szkołach. To wszystko jest olbrzymie wyzwanie, ale także takie wyzwanie, które ma nam zapewnić skok cywilizacyjny, bo o tym warto powiedzieć, że my tutaj na Pomorzu Zachodnim jesteśmy najbliżej Zachodu, ale w kontekście geograficznym. Natomiast przez bardzo długi czas w sensie takim finansowym, majątkowym, gospodarczym byliśmy od tego Zachodu bardzo daleko. To się w ostatnich latach bardzo szybko zmienia, a chcemy, żeby zmieniało się jeszcze szybciej. I to gwarantuje właśnie Polski Ład tutaj na Pomorzu Zachodnim. I no, chcemy tylko, też mówił o tym pan wojewoda Kmita, że chcemy takiej dobrej współpracy. To tutaj nie ma jakby podziału na, nie powinno być przynajmniej podziału na barwy polityczne, na to skąd się wywodzimy, bo powinniśmy działać dla dobra naszych mieszkańców. No, nasze urzędy, funkcje, godności, one wszystkie przeminą, a te sprawy, które uda się zrobić, które uda się zrealizować dla dobra właśnie mieszkańców Małopolski, Pomorza Zachodniego, innych regionów całej Polski, one po prostu po nas pozostaną. Ja bym miał taką, to by była dla mnie największa satysfakcja, żebym mógł po jakimś czasie powiedzieć, że dobrze wykonaliśmy tą pracę, że dobrze wykorzystaliśmy tę szansę, że potrafiliśmy mądrze zainwestować te olbrzymie środki, które w ramach Polskiego Ładu trafią do polskich samorządów, do polskich regionów. Bo to jest satysfakcja, nie jest satysfakcją to, że sprawujemy takie czy inne urzędy. No, sprawujemy po to, żeby służyć ludziom. A służyć powinniśmy wspólnie i w tych sprawach absolutnie dotyczących naszych mieszkańców tutaj nie powinno być żadnych podziałów. Niestety te podziały często się pojawiają, ale myślę, że ja cały czas jestem takim optymistą, więc myślę, że znajdziemy takich współpracowników, którzy podejmą te rękawice i razem to poniesiemy, choć nie ukrywam, będzie to w niektórych wypadkach bardzo, bardzo trudne.
Bardzo dziękuję. Aktualne wyzwania administracji rządowej w województwach. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Naszymi gośćmi pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, pan Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Czekamy na państwa głosy również. Dzwonimy do studia telewizji Trwam i numery są następujące. Dla widzów z Polski Północnej, z północnej części Polski do Łodzi włącznie 56 657 0011, część południowa 56 657 0012. Telefonia w naszej rodzinie, dwa numery 536 600 300 i 536 600 400. I dwa numery telefonów dla widzów spoza granic Polski 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Czekając na telefony, też takie pytanie w kontekście choćby wakacji. Taki piękny termin mamy, ale z drugiej strony wyzwanie, wykluczenie komunikacyjne, połączenia autobusowe, kolejowe. Słyszymy też o tych planach. Czy panowie wojewodowie mogliby w kilku słowach powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda w Małopolsce może najpierw?
Szanowni ojcze, szanowni państwo, rzeczywiście udaje się przewrócić połączenia autobusowe dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. W Małopolsce już kilkadziesiąt linii autobusowych zostało uruchomionych. I tu muszę powiedzieć, że te środki rządowe w wysokości w tej chwili dopłaty 3 zł do wozokilometra naprawdę pozwalają pokryć ewentualną stratę, którą dany przewoźnik ma na linii. Te środki trafiają do samorządów, mogą one wnioskować zarówno gminy, powiaty, jak i województwa. W Małopolsce mamy bardzo dobrą współpracę z zarządem województwa małopolskiego, który uruchomił już kilkadziesiąt nowych linii komunikacyjnych. Mówię o tym między innymi dlatego, bo małe miejscowości, do których kiedyś w latach 90. docierały PKS-y, po, można powiedzieć, po tych zmianach systemowych, po upadku firmy takich jak PKS-y, zostały pozbawione jakiejkolwiek komunikacji. Z samego tylko Kusza, skąd pochodzę, już wcześniej zostały uruchomione linie na przykład do Nowej Góry, do Krzeszowic przez Czerną. W Czernej mamy wspaniały, piękny zakon, wspaniały, piękny także architekturę. I te miejscowości po drodze często były tak naprawdę skazane na to, że liczba mieszkańców tych miejscowości bardzo mocno spadała. Dzieci nie chciały mieszkać w tych miejscowościach. Po tym jak szły do szkoły, nie wracały na te małe wioski, ponieważ nie miały szans na to, aby skorzystać z oferty kulturalnej, iść do kina, wieczorem wrócić autobusem do domu. To wszystko się zmieniło między innymi właśnie dlatego, że powstał rządowy fundusz, tak zwany fundusz PKS-owy, jak ja go nazywam, dopłaty do wozokilometra. To jest szczególnie ważne właśnie dla małych miejscowości. Na południu województwa, na Sądecczyźnie, został między innymi połączony Nowy Sącz z Nowym Targiem i te małe wioseczki w górach, przez które dzisiaj przejeżdża autobus, mają szansę na to, aby starsze osoby, osoby chore, młodzież mogła dojechać do szpitala, do przychodni, do ośrodka zdrowia. Myślę, że nikogo do tego nie trzeba przekonywać, że taki pomysł po prostu doskonale wpisał się w to, o czym mówił także wojewoda Bogucki, w zrównoważony rozwój. Dotychczasowa polityka rządów Platformy Obywatelskiej była taka, że miały rozwijać się tylko duże miasta, takie jak Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, a już mniejsze miejscowości były skazane na cywilizacyjną porażkę. Zmieniamy to bardzo skutecznie. Bardzo się cieszę, że mamy w Małopolsce bardzo ambitnych samorządowców, którym pomagamy zbliżać się do Krakowa, zbliżać się do tych miejscowości, które tak naprawdę mają, no, nie mają komunikacji zorganizowanej, a dzięki rządowym środkom można powiedzieć, można dojechać doskonałym transportem i to też w dobrej cenie, bo patrząc na linie komunikacyjne, które zostały uruchomione przez samorząd województwa małopolskiego, bilet kosztuje za około 30-40 kilometrów, taka trasa, bilet kosztuje 4 zł, a więc można powiedzieć, że ta dopłata spowodowała, że tak naprawdę każdy może skorzystać z komunikacji, bo cena biletu nie jest zaporowa.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon, do Pomorza Zachodniego wrócimy oczywiście. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam zwrócić taką uwagę.
A kto jest z nami? Proszę się przedstawić.
Anna Wrocław.
Witamy Panią, słuchamy Pani Halino.
Proszę prowadzącego i wojewodów. Chciałam zwrócić uwagę, że na szczepienia to jednak Kościół mógłby mieć o wiele większą, bardzo wielką, że tak powiem, zasługę. Przecież Pan Jezus powiedział, daję nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. Jeżeli ktoś nie chce się zaszczepić, idzie do kościoła, przyjmuje do ust komunię, to przecież może zarazić 16 następnych. Powinna na ręce następować. To jest jedno. I myślę, że tu jest duża rola. Poza tym, co robią samorządy? Czemu jest mała aktywność samych samorządów? Następna sprawa. Dlaczego PiS, wojewodowie nie pokazują, co zostało do tej pory zrobione? Zrobiono zostało bardzo dużo. Uporządkowano kraj praktycznie, poczynając od banków, skarbówki, gdzie już jest jedna interpretacja, zmniejszenie ilości, że tak powiem, aktów prawnych, o tym, że uwłaszczono mieszkania, o tym, że ziemię się chroni przed wyprzedaży skupami, że w sądach zmieniono też bardzo dużo, bo i komornicy, i już nie trzeba czytać długo tych uzasadnień wyroków, bo skrócono. No i sądy rodzinne, alimentacja, więźniowie pracują. Tego jest taka masa. Moim zdaniem w urzędach wojewódzkich wszędzie powinno być spisane, żeby każdy przeczytał. I myślę, że wszystkie informacje powinny być przekazywane bardziej prosto, bo na przykład, że jest bon na badania 40-latków bezpłatny. No to ludzie mówią, przecież i tak mamy bezpłatny. Należałoby dwa słowa dodać, że normalnie lekarze, to już jest ci, co przyjmują w przychodniach, to oni ograniczają skierowania na badania, bo to jest ich funduszu, że to już są praktycznie na prywatnie są. A to, co daje tego, to jest dodatkowo, co rząd daje. I to ludzie tego czasem po prostu nie pojmują.
Pani Hajno, ja tutaj podziękuję może, bo już tych myśli dużo padło, kwestia tej informacji. Ja może tylko się odniosę do Komunii Świętej na rękę czy do ust. Tutaj no, powiem, że opinie uczonych są podzielone w tej kwestii, dlatego też czy zarazimy 16 osób tak przyjmując, czy na dłoń zarazimy, nie wiem, 15, to myślę, że to nie jest kwestia tylko taka, tylko właśnie tej miłości bliźniego, o której mówimy, pisze o tym ewangelista, ale panowie wojewodowie też o tej miłości bliźniego mówili. Natomiast może do tych kwestii no, promocji czy informacji, informowania mieszkańców terenu. Jak to wszystko wygląda? Czy w innych kwestiach też poruszonych przez panią Halinę, może pan wojewoda Zbigniew Bogucki?
Z jednej strony trudno nie zgodzić się z tym głosem, który żeśmy przed chwilą wysłuchali tutaj pani Haliny. Natomiast no, prawda jest też taka, że tych zadań różnego rodzaju jest olbrzymia ilość. Jeżeli mówimy o tych wszystkich inwestycjach, to te wszystkie inwestycje trzeba zaplanować, te wszystkie inwestycje trzeba dopilnować, trzeba zadaniować służby, trzeba odpowiadać na różnego rodzaju wyzwania, chociażby wiążące się z różnego rodzaju zagrożeniami atmosferycznymi czy pogodowymi. Także naprawdę tutaj w urzędach wojewódzkich, ja broń Boże nie chcę się, tak powiem, wykręcać, nie chcę tutaj zrzucać odpowiedzialności na kogoś innego, ale wydaje mi się, że akurat i pan wojewoda Kmita i ja, ale również pozostali wojewodowie robimy naprawdę bardzo wiele, żeby o tych działaniach rządu, o tym, co się udało, o tym wszystkim, o czym pani Halina mówiła, żeby informować naszych mieszkańców, żeby z tą informacją docierać. No ale z drugiej strony nie możemy zrobić. Ja nie chciałbym, żeby Urząd Wojewódzki był tylko i wyłącznie agencją upowszechniającą tę wiedzę, bo tutaj musielibyśmy skorzystać z olbrzymich środków i rzeszy urzędników, a chyba nie do końca o to chodzi. Oczywiście trzeba informować, trzeba przekonywać, trzeba pokazywać te wszystkie świetne inicjatywy, bo dzisiaj gdybyśmy zaczęli wymieniać te programy, które weszły w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to ich jest co najmniej kilkanaście, jeżeli mówimy o różnego rodzaju programach społecznych, poczynając od 500+, ale Maluch Plus, opieka wytchnieniowa, leki dla seniorów, 13-14 emerytura, moglibyśmy tego to wymieniać. No, my staramy się o tym mówić, staramy przekonywać się naszych mieszkańców, ale myślę, że ten głos pani, która nas ogląda i która się z nami połączyła, myślę, że jest też takim asumptem do takiego przemyślenia dla nas wszystkich, skoro widzimy to, co się udaje zrobić. Widzimy w dużej mierze dobro, które udaje się wspólnie zrobić, bo przecież to nie jest zasługa tylko rządzących, ale także przedsiębiorców, którzy się angażują, wszystkich pracowników, którzy uczciwie pracują. To myślę, mówmy o tym swoim znajomym, mówmy o tym swoim sąsiadom, mówmy o tym, kiedy siadamy przy rodzinnym stole podczas różnego rodzaju uroczystości. Nie chodzi o to, żeby prowadzić tutaj politykę, ale chodzi o to, żeby tak dobrze, racjonalnie, sensownie i w prawdzie ocenić to, co się faktycznie udaje zrobić, bo ja absolutnie zgadzam się z tym głosem, że tych inicjatyw, tych dobrych rzeczy, które udało się dokonać w ostatnich 5-6 latach, jest olbrzymia ilość, no ale to musimy wszyscy być takimi apostołami tych wiadomości, bo przecież jest i telewizja, również to dzisiejsze nasze spotkanie, za które serdecznie dziękuję, jest taką też formą opowiedzenia tego, co się udaje zrobić. Oczywiście nie jesteśmy też idealni, bo ja też nie chciałbym, żeby powstało takie wrażenie i to popadanie w taki samozachwyt i powiedzenie, że wszystko już się udaje i wszystko jest najlepiej. Jesteśmy tylko ludźmi, istotami ułomnymi, więc czasami również popełniamy błędy. Za nie trzeba przeprosić, wycofać się, ale faktycznie, jeżeli zrobimy taki uczciwy rachunek sumienia, taką analizę, ile inicjatyw, ile dobrych programów udało się chociażby dla polskich rodzin, dla polskich dzieci, dla polskich przedsiębiorców, dla rolników również zrobić w ostatnim czasie, to myślę, że tutaj ten rachunek na korzyść Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie na wielkim plusie. No to tyle, ile mogę się odnieść. Natomiast jeszcze, jeżeli mogę, dwa zdania co do funduszu autobusowego. Ja niedawno ogłosiłem kolejny, czwarty już nabór na fundusz przewozów autobusowych. Tutaj w województwie było na ten rok zabudżetowanych 47,5 miliona złotych na ten cel. Na razie udało się wykorzystać niestety około 11 milionów. Więc pula blisko 36 milionów jest cały czas na stole, jest na wyciągnięcie ręki dla samorządowców. I tutaj za pośrednictwem telewizji Trwam i tej możliwości zachęcam wszystkich mieszkańców właśnie też w duchu tego, o czym rozmawialiśmy, o czym mówiłem przed chwilą, żeby no też w taki dobry sposób naciskali na swoich samorządowców, żeby takie linie tworzyli. Oczywiście tych linii, o czym mówił pan wojewoda Małopolski, powstało również na Pomorzu Zachodnim bardzo wiele. Ale tutaj te odległości między miejscowościami są zdecydowanie większe, bo województwo jest rozległe terytorialnie, a nie tak ludne jak Małopolska, Mazowieckie czy Śląsk. Więc tutaj ta potrzeba była szczególnie widoczna, ale myślę, że bardzo wiele jeszcze do zrobienia. Oczywiście pieniądze są i tutaj znowu mamy taką sytuację, że rząd zabezpieczył z budżetu państwa odpowiednie środki, a one nie są w taki sposób, jakbyśmy wszyscy chyba sobie tego życzyli, na tę chwilę wykorzystane, więc tutaj mamy też jeszcze potencjał, mamy rezerwę. Mam nadzieję, że podczas tego właśnie trwającego naboru niedawno ogłoszonego znajdą się kolejne samorządy, kolejne powiaty, gminy, może województwo też, samorząd województwa do tego przystąpi, które po prostu wyciągną rękę i podniosą te pieniądze, które są właśnie na wyciągnięcie tej ręki. No to są cały czas wyzwania, które są niewątpliwie przed nami, ale to pokazuje, że w jednych województwach akurat ta współpraca czy odpowiedź samorządów jest większa, w innych jest mniejsza. Niestety to jest jakimś przeniesieniem również wyborów politycznych w samorządach. No i można tylko żałować, że tak jest, że te wybory polityczne niestety czasami przekładają się również na to, jak samorządy odpowiadają na te inicjatywy. Myślę, że to takie najważniejsze wątki myśli, które mi przyszły do głowy w nawiązaniu do tego telefonu. Mhm.
Bardzo dziękuję. Mamy kolejnego słuchacza, widza. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze redaktorze i panowie wojewodowie. Ja do pana Zbigniewa Boguckiego wojewody chciałem zapytać.
A jak pan ma na imię? Jeszcze proszę się przedstawić. Janusz. Pan Januszu, prosimy.
Ja. Chodzi o te... No, Nord Stream 2 i Nord Stream 1. Jeden to wiadomo, że za platformy nie został odpowiednio zagłębiony ten rurociąg. Natomiast ten Nord Stream 2 to już chyba był budowany w okresie rządów PiS. I to też jest za płytko położone. I co pan wojewoda myśli, mówiąc, że da się to przezwyciężyć? Jak to zapytać?
To tak? Tyle. Tyle. Dziękujemy panie Januszu. Pozdrawiamy. Panie wojewodo, proszę bardzo.
Jestem. Znaczy najpierw do tego wątku politycznego, żeby odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Podstawowa rzecz jest taka, że te decyzje zapadały w 2015 roku. Znaczy wtedy zapadły decyzje polityczne, bo tak trzeba wprost powiedzieć o tym, że i jedynka tak naprawdę i Nord Stream 2 będą powstawały. My bardzo długo wywieraliśmy taką olbrzymią presję na naszych partnerów w Unii Europejskiej, żeby Nord Stream 2 nie był realizowany, albo żeby jeżeli już był realizowany, no bo tutaj mieliśmy olbrzymie zaangażowanie i ze strony niemieckiej, i ze strony rosyjskiej, a więc dwóch potężnych państw, przede wszystkim gospodarczo, tak? Robiliśmy wszystko, żeby ten projekt nie materializował się. I dopóki administracja w Białym Domu, dopóki, mówiąc wprost, Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to się w dużej mierze udawało. Oczywiście on powstawał, ale powstawał w takim ślamazarnym tempie. Były nakładane sankcje, były nakładane różnego rodzaju obostrzenia na firmy które chciałyby się zaangażować w realizację tego projektu, te firmy rezygnowały i to była taka bardzo dobra i silna presja. Natomiast no, w związku ze zmianą administracji w Waszyngtonie no, zmieniła się również polityka czy ogląd tej sprawy. No i tego doświadczyliśmy przecież w ostatnim tygodniu, czyli to porozumienie zawarte między prezydentem Bidenem a panią kanclerz Merkel, no, które daje niestety, mówię to z wielkim smutkiem, zielone światło na dokończenie tego gazociągu. To jest jakby jeden wątek, tak żeby też wyczyścić przedpole do tej dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o to przezwyciężenie trudności, to z badań, które mamy, to akurat to nie jest tak, że nam ten rurociąg przeszkadza na pełnej szerokości morza. Oczywiście najlepiej, gdyby nie było ani Nord Stream 1, ani Nord Stream 2. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do portu, a więc pogłębienie toru podejściowego do przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu, no to jest przestrzeń około 500 metrów. 500 metrów takiej szerokości ten tor jest planowany do budowy. Więc na tej szerokości jest miejsce, że ten gazociąg po prostu osiadł. On się obniżył w stosunku do tego, jak był kładziony na początku, więc to jest elastyczna, nazwijmy to, rura, która z biegiem czasu pod wpływem ciężaru osiada na dno morskie i obniża swój poziom, co dało przestrzeń między lustrem morza, a właśnie dnem do tego, żeby jednak była taka możliwość. I z dzisiejszych badań wynika, że taka możliwość faktycznie jest. Jeżeli ten proces jakby zagłębiania się rury w dnie morskim będzie postępował, on oczywiście nie będzie wieczny, ale wydaje się, że jeszcze będzie kontynuowany. Także tutaj odpowiadając wprost na pana pytanie, jest taka możliwość, żeby to podejście do przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu faktycznie miało odpowiednie zagłębienie wymagane właśnie do tego rodzaju działalności, czyli wielkich kontenerowców, które miałyby zawijać do tego nowo budowanego, czy portu, który będzie nowo budowany właśnie na zachodniopomorskim wybrzeżu w Świnoujściu. Mhm.
Dziękuję serdecznie. 4 minuty nam zostały do końca. Chciałbym zapytać też, poruszając taki wątek, o którym już panowie tutaj wspominali nieco, natomiast myślę, że też ważny, istotny, jeżeli chodzi o rozwój Polski, o poszczególne inwestycje, kwestia współpracy z samorządami. Wiemy, że bardzo często jest tak, że no wiadomo, administracja rządowa w terenie, w województwach, to są w jakiś sposób przedstawiciele władzy, czyli Warszawa deleguje i w terenie są przedstawiciele, czyli wojewodowie. Natomiast prezydenci miast, burmistrzowie, ta władza samorządowa bardzo często jest opozycyjna, więc pytanie, jakie to ma znaczenie, dobra współpraca i dlaczego? I jak wygląda ta współpraca, panie wojewodo, w Małopolsce?
Drogi ojcze, szanowni państwo, muszę powiedzieć, że ostatnio byłem zbudowany bardzo dobrą współpracą, jeśli chodzi z samorządami, także z samorządami, które nie są samorządami związanymi z naszym środowiskiem politycznym, jeśli chodzi o współpracę przy zwalczaniu COVID-19. W Małopolsce zbudowaliśmy zespół osób, które tak naprawdę razem walczyły na wspólnym froncie. Oczywiście no, czasem pojawia się polityka i tej polityki jest sporo. Widzimy, że także samorządy nieprzychylne Prawu i Sprawiedliwości aplikują o środki rządowe. Nie jest też tak, że te środki rządowe są dzielone według tylko i wyłącznie jednego klucza politycznego, bo my wiemy, że na przykład w Nowym Sączu, gdzie nie rządzi osoba związana z Prawem i Sprawiedliwością, nawet nieprzychylna naszej formacji, no są mieszkańcy, są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, mieszkańcy Nowego Sącza nie mogą być poszkodowani tylko dlatego, że prezydentem jest ktoś z opozycji. A więc ten zrównoważony rozwój to jest podstawa działania polskiego rządu. I muszę powiedzieć, że jedynym grzechem, który identyfikuję po stronie części samorządów, jest fakt, że bardzo chętnie wyciągają ręce po środki rządowe, ale potem już nie chcą przyznać, że środki to są środkami rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, tylko przedstawiają to jako swoje sukcesy. To nie jest uczciwe. I dlatego też polski rząd, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, przygotowała bardzo konkretne projekty dotyczące informowania i to wychodzi naprzeciw temu, o czym mówiła pani Halina z Wrocławia. Przy każdej inwestycji, która otrzymała wsparcie z budżetu państwa, wsparcie pieniędzy rządowych, są ustawiane i my jako wojewodowie także rozliczamy samorządowców takie tablice z flagą biało-czerwoną informujące właśnie o tym, że te środki rządowe zostały przekazane danemu samorządowi. W Małopolsce, jak przejeżdżamy przez gminy, można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach jest swoisty wysyp tych tablic. No i to też pokazuje, że niezależnie od tego, kto rządzi danym samorządem, rolą państwa jest wspieranie wszystkich mieszkańców i przełamywanie pewnych barier cywilizacyjnych. Zapewniam, że tak jest w Małopolsce.
Bardzo dziękuję. Znowu do Pomorza Zachodniego wrócimy, ale już w Radiu Maryja w tej drugiej części. Bardzo panom dziękuję za tę
część. Ja tylko mogę jedno sprostowanie, bo chyba powiedziałem, że 2015 rok, a to w istocie 2005 rok, czyli te decyzje zapadały wtedy, jeżeli chodzi o budowę Nord Stream 1, Nord Stream 2. Tak wydaje mi się, że się przejęzyczyłem, ale już nie zajmuję czasu. Do usłyszenia w Radiu Maryja.
Dziękujemy. Tak, pan wojewoda Zbigniew Bogucki był z nami i bardzo dziękuję. I pan wojewoda Łukasz Klita. Szczecin i Kraków, tak, podaje rzeczy, czy inne tereny. Pomorze Zachodnie i Małopolska w każdym razie. Bardzo dziękuję panom, dziękuję państwu za uwagę. I tak jak wspomnieliśmy, o 21.30 do Radia Maryja zapraszamy. Te tematy, które podejmowaliśmy, o których mówiliśmy w tej części, będziemy rozwijać, poszerzać, a też dzięki państwa telefonom pewnie tych tematów nowych więcej się pojawi. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.